Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka When Perfect Isn't Good Enough, napisana przez psychologów Martina M. Antoniego i Richarda P. Swinsona, jest opartym na terapii poznawczo-behawioralnej poradnikiem w formie praktycznego zeszytu ćwiczeń.
Jej tematem nie jest zdrowa ambicja ani dążenie do rzetelności, lecz perfekcjonizm, który sprawia, że nawet dobre wyniki wydają się niewystarczające.
Autorzy pokazują, że nieustanne wymaganie od siebie bezbłędności może podtrzymywać lęk, zwlekanie, nadmierne sprawdzanie, napięcie w relacjach i obniżony nastrój. Celem książki jest pomóc czytelnikowi rozpoznać własny wzorzec perfekcjonizmu, zrozumieć jego koszty oraz stopniowo zmieniać myśli i zachowania, które go wzmacniają.
Drogi,
zaktualizowane wydanie uwzględnia badania nad problemem i proponuje konkretne zadania do samodzielnego wykonania.
To nie jest narracyjna książka o pokochaniu niedoskonałości, lecz uporządkowany, edukacyjny przewodnik.
Najwięcej daje osobom gotowym obserwować własne reakcje, testować nowe zachowania i wracać do ćwiczeń między kolejnymi rozdziałami. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, perfekcjonizm jako źródło cierpienia, a nie po prostu wysokie standardy.
Punktem wyjścia książki jest rozróżnienie między wymaganiami, które mobilizują, a perfekcjonizmem, który ogranicza swobodę działania.
Autorzy nie traktują każdej dokładności ani wysokich aspiracji jako problemu.
Kłopot zaczyna się wtedy, gdy wartość człowieka zostaje uzależniona od idealnego wykonania, a możliwość błędu jest odbierana jako dowód porażki, niekompetencji albo odrzucenia.
Dakciuk, w takim układzie standardy bywają bardzo sztywne, zaś ocena własnej pracy niemal zawsze negatywna. Nawet przy obiektywnie dobrym rezultacie. Perfekcjonista może poświęcać nieproporcjonalnie dużo czasu detalom, mieć trudność z kończeniem zadań lub rezygnować z prób, jeśli nie gwarantują one znakomitego wyniku.
Autorzy zwracają uwagę, że społeczna pochwała za sumienność potrafi maskować te koszty.
Otoczenie widzi dopracowany efekt, lecz nie zawsze widzi lęk, wyczerpanie i ciągłe samokrytyczne myśli, które do niego prowadziły. Taka perspektywa pomaga uniknąć fałszywego wyboru między ambicją a całkowitą obojętnością na jakość.
Celem nie jest obniżenie wszystkich oczekiwań, lecz uczynienie ich elastycznymi, proporcjonalnymi do sytuacji i zgodnymi z realnymi kosztami.
Dzięki temu czytelnik może ocenić, czy jego zasady faktycznie służą ważnym celom, czy raczej utrwalają poczucie, że nigdy nie zrobił dość.
Po drugie, myśli typu wszystko albo nic podtrzymują lęk przed błędem. W podejściu poznawczo-behawioralnym szczególne znaczenie mają interpretacje, które pojawiają się przed działaniem.
W jego trakcie i po nim. Książka koncentruje się na perfekcjonistycznych sposobach myślenia, takich jak widzenie wyników w kategoriach pełnego sukcesu albo całkowitej klęski.
Wyolbrzymianie znaczenia pomyłek oraz zakładanie, że inni będą oceniać człowieka równie surowo jak on sam.
The View. W efekcie zwykła niedoskonałość może być odczytywana jako zagrożenie dla reputacji, relacji lub poczucia własnej wartości.
Autorzy proponują, by nie zastępować automatycznie każdej negatywnej myśli optymistycznym hasłem.
Istotniejsza jest dokładniejsza ocena dowodów, alternatywnych wyjaśnień i rzeczywistych konsekwencji błędu. Czy pojedyncza literówka rzeczywiście przekreśla całą pracę? Czy mniej niż idealny występ oznacza brak umiejętności? Czy osoba, która popełnia błąd, byłaby oceniona tak bezwzględnie, gdyby była kimś innym?
Takie pytania odsłaniają nierówne, nadmiernie restrykcyjne zasady stosowane wobec siebie.
Zmiana poznawcza ma tu charakter praktyczny, ponieważ bardziej realistyczna interpretacja obniża napięcie i ułatwia podjęcie działania.
Nie chodzi o zaprzeczanie temu, że błędy czasem mają skutki. Chodzi o odejście od automatycznego utożsamiania każdej niedoskonałości z katastrofą oraz o rozwijanie bardziej wyważonej samooceny. Po trzecie, eksperymenty behawioralne uczą tolerowania niedoskonałego wykonania. Sama świadomość, że perfekcjonistyczne przekonania są zbyt surowe, często nie wystarcza do ich osłabienia.
Dlatego ważnym elementem programu są ćwiczenia oparte na działaniu, w tym eksperymenty behawioralne i stopniowe konfrontowanie się z sytuacjami budzącymi obawę przed błędem.
Osoba może na przykład celowo ograniczyć liczbę kontroli wykonywanego zadania.
zakończyć pracę po zaplanowanym czasie albo dopuścić drobną, niegroźną niedoskonałość w sytuacji,
która zwykle uruchamia nadmierne poprawianie. Takie zadania nie mają promować lekkomyślności. Powinny być dobierane do poziomu trudności oraz do realnego ryzyka danej sytuacji.
Ich funkcją jest sprawdzenie przewidywań w praktyce. Perfekcjonizm często utrzymuje się, ponieważ człowiek nigdy nie dowiaduje się, co stanie się bez rytuałów kontroli i nadmiernego przygotowywania się. Unikanie przynosi chwilową ulgę, ale zarazem potwierdza przekonanie, że nie da się znieść niepewności.
Stopniowe eksperymenty dostarczają nowych danych, na przykład, że dyskomfort maleje. Zadanie nadal jest wystarczająco dobre, a katastroficzna reakcja otoczenia nie następuje.
Autorzy ujmują zmianę jako proces uczenia się, niejednorazową decyzję o byciu mniej perfekcyjnym.
Regularne zapisywanie przewidywań, reakcji i rezultatów pozwala zauważyć różnicę między tym, czego czytelnik się obawiał, a tym, co rzeczywiście się wydarzyło.
Po czwarte, unikanie, odkładanie i nadmierne sprawdzanie tworzą błędne koło. Książka pokazuje, że perfekcjonizm nie zawsze wygląda jak wyjątkowa produktywność.
Równie często prowadzi do zwlekania, trudności z podejmowaniem decyzji i niekończenia projektów.
Jeżeli zadanie ma być wykonane idealnie, jego rozpoczęcie może wydawać się ryzykowne, ponieważ od razu otwiera możliwość ujawnienia braków.
Odkładanie daje krótką ulgę, lecz później zwiększa presję czasu, poczucie winy i przekonanie, że tylko ogromny wysiłek może uratować sytuację.
Podobną funkcję pełni nadmierne sprawdzanie. Na chwilę zmniejsza niepewność, ale uczy, że bez kolejnych kontroli nie można zaufać własnej pracy.
Autorzy analizują te zachowania jako mechanizmy podtrzymujące problem, a nie dowody lenistwa czy braku dyscypliny.
Taka zmiana perspektywy jest ważna, bo kieruje uwagę na funkcję zachowania. Czy dodatkowa godzina poprawiania realnie zwiększa jakość, czy służy wyłącznie uspokojeniu lęku?
Czy zbieranie kolejnych informacji pomaga podjąć decyzję, czy odracza moment odpowiedzialności? W praktyce pomocne stają się konkretne granice,
takie jak czas przeznaczony na zadanie, z góry określona liczba kontroli, albo kryterium wystarczająco dobrze dopasowane do znaczenia sprawy.
Dzięki temu produktywność nie jest mierzona wyłącznie stopniem dopracowania, lecz także zdolnością do rozpoczynania, kończenia i przekazywania pracy dalej.
Na koniec, perfekcjonizm wpływa na nastrój, relacje i sposób oceniania innych. Autorzy umieszczają perfekcjonizm w szerszym kontekście zdrowia psychicznego i codziennego funkcjonowania.
Nadmierne standardy mogą wiązać się z nasilonym zamartwianiem, obniżonym nastrojem, złością, lękiem społecznym oraz trudnościami dotyczącymi obrazu ciała. Książka nie przedstawia jednak perfekcjonizmu jako prostego wyjaśnienia wszystkich tych problemów, ani jako samodzielnej diagnozy.
Raczej pokazuje, że stałe ocenianie siebie według nierealistycznych norm może zwiększać podatność na cierpienie.
Jeśli każda rozmowa, zadanie zawodowe czy wygląd mają podlegać bezlitosnej kontroli, codzienność staje się serią egzaminów.
W derblacjach konsekwencje mogą dotyczyć zarówno lęku przed oceną, jak i wysokich wymagań wobec bliskich.
Osoba, która nie pozwala sobie na potknięcia, może mieć też trudność z tolerowaniem cudzych ograniczeń, co sprzyja napięciom i rozczarowaniu.
Istotnym elementem podejścia autorów jest więc bardziej realistyczna, życzliwa samoocena, ale bez rezygnowania z odpowiedzialności.
Czytelnik ma uczyć się oddzielać własną wartość od pojedynczego wyniku oraz oceniać zachowanie w kontekście, zamiast wydawać globalny wyrok na swój temat.
Przy nasilonych objawach depresji, lęku, zachowań kompulsywnych lub problemów z odżywianiem książka może stanowić wsparcie edukacyjne, ale nie zastępuje indywidualnej pomocy specjalisty. Podsumowując, When Perfect Isn't Good Enough będzie szczególnie użyteczna dla osób, które stale obawiają się pomyłek. Poprawiają zadania ponad potrzebę, odkładają ważne działania z lęku przed słabym wynikiem, albo czują, że ich praca nigdy nie zasługuje na uznanie.
Może też pomóc terapeutom i bliskim lepiej rozumieć, dlaczego pozornie ceniona skrupulatność bywa związana z dużym napięciem. Najwięcej skorzystają czytelnicy, którzy akceptują ustrukturyzowaną formę pracy i są gotowi wykonywać ćwiczenia, a nie wyłącznie zapoznawać się z opisem problemu.
Praktyczna wartość książki wynika z połączenia rozpoznawania myśli, obserwacji zachowań oraz stopniowych prób zmiany, zamiast ogólnego wezwania, by przestać być perfekcjonistą.
Autorzy proponują sprawdzalne kroki, analizę kosztów standardów, kwestionowanie katastroficznych przewidywań, ograniczanie kontroli i ćwiczenie tolerancji niepewności.
Na tle wielu poradników o samorozwoju wyróżnia ją kliniczne, poznawczo-behawioralne zakorzenienie oraz format przypominający podręcznik z zadaniami.
Dla części osób ten styl może być bardziej wymagający i mniej osobisty niż książki oparte na anegdotach lub afirmacjach.
Jednocześnie właśnie systematyczność stanowi jego siłę, ponieważ przekłada abstrakcyjne pojęcie perfekcjonizmu na obserwowalne nawyki.
Osoby z bardziej złożonymi trudnościami, zwłaszcza z nasilonym lękiem lub depresją, powinny rozważyć korzystanie z tej książki równolegle z profesjonalnym wsparciem.
Jako samopomocowy przewodnik oferuje jednak rzetelną mapę przejścia od bezwzględnych standardów do bardziej elastycznego działania. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Martin M.
Anthony PhD, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.